W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, ale również za takie właściwe przygotowanie scenerii dla Dominikanina. Jest dym, wiecie, więc to, co Dominikanie lubią najbardziej, prawda, jako synowie Świętej Inkwizycji. Drodzy bracia, drogie siostry, przybywam rzeczywiście z innej epoki kompletnie. Mam na sobie XV-wieczny habit, bo wtedy powstał. Należę do zakonu, który właśnie skończył 800 lat. Należę do zakonu, w którym mamy wspaniałych artystów, jak Fra Angelico, mamy świętego Tomasza, mamy też Tomasza de Torquemade, Bernarda Gui i wielu, wielu jeszcze innych. Ale przede wszystkim przychodzę z takim też podzieleniem się głosem moich braci, którzy myślę, że wierząc głęboko w świętych obcowanie, oni na was patrzą, oni na nas patrzą, oni są z nami i myślę, że oni się cieszą. Oni się bardzo cieszą. A mogę sobie też wyobrazić, że święty Tomasz z Akwinu, który siedzi obok Alberta Wielkiego, mówi: spójrz na nich, oni robią dokładnie to, o czym ja pisałem. Drugiej części sumy teologicznej oraz w Contra Gentiles, w Kompendium Teologii i wielu innych dziełach. A Albert mówi: nie, to jest niemożliwe. On mówi: spójrz, to wszystko to, o czym mówiłem. A przede wszystkim o jednej rzeczy, którą bardzo często wspominałem, mianowicie o doświadczeniu. I święty Tomasz być może mówi tam w niebie do Alberta, mówi: pamiętasz scenę z Ewangelii według świętego Jana, 21 rozdział, kiedy Jan i Piotr biegną do grobu. On mówi: no oczywiście, że pamiętam, Tomaszu, w końcu jestem twoim nauczycielem. Mówi, więc biegną oni do grobu i w pewnym momencie Jan się zatrzymuje przed grobem, patrzy do środka i uwierzył. Natomiast zaraz po nim wchodzi do grobu, nie zatrzymuje się w ogóle Piotr, wchodzi i rzeczywiście doświadcza chłodu grobu, ale przede wszystkim doświadcza jednej rzeczy. Nie ma Chrystusa. On zmartwychwstał. I Tomasz mówi, i rzeczywiście tak się często dzieje, że kontemplatycy, intelektualiści poznają prawdę, ale doświadczenie przychodzi później, a czasami nigdy. Natomiast ludzie praktyczni często doświadczają, a zrozumienie tego, co doświadczyli, przychodzi później, albo czasami wcale, ale to jest najmniejszy problem. Ale tak to się dzieje. Jest Jan, jest Piotr. Jest ten, który patrzy i rzeczywiście wierzy. Jest Piotr, który dotyka, czuje chłód wszystkimi zmysłami i wtedy rzeczywiście wierzy. I święty Tomasz, on się zastanawia bardzo często, to jest jedna z niewielu kwestii, gdzie święty Tomasz mówi: ja po prostu nie wiem, co jest w życiu Kościoła ważniejsze. Czy życie kontemplacyjne, intelektualne, czy też życie praktyczne, pełne doświadczenia. Ponieważ w życiu kontemplacyjnym Jan, człowiek jest bardziej kochany przez Boga, natomiast w życiu czynnym człowiek bardziej kocha Boga. I w takim razie nie wiadomo, co tutaj wybrać. I mówi, to jest wielka tajemnica Kościoła. W Kościele jest miejsce dla kontemplatyków i dla tych, którzy muszą doświadczyć wręcz zmysłami, całym sobą, tą niezwykłą prawdę. Ale to jest najmniejszy problem, ponieważ Bóg, każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, nie stworzył nas takimi mózgami w słoikach, tylko stworzył nas zmysłowymi. Mamy zmysły, które to się ładnie nazywa zmysły zewnętrzne. Mamy zmysły wewnętrzne, mamy mózg, ale mamy również intelekt. Ale jesteśmy zmysłowi, wszyscy, jak tutaj siedzimy. I dlatego też dla świętego Tomasza te zmysły są najważniejsze. I ja bym chciał też dzisiaj, kiedy mówimy o namaszczeniu, zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą myślę, że święty Tomasz powiedziałby: ludzie, zauważcie jedną taką kluczową rzecz, szczególnie jak już jesteśmy trochę zmęczeni. Kiedy jest popołudnie, kiedy jest gorąco, kiedy rzeczywiście wszystkie nasze zmysły nam mówią, pokazują, że sytuacja jest napięta, Mówi, właśnie w tym momencie to jest taki dobry moment, żeby zobaczyć, czym jest namaszczenie. Czym ono jest w takim najbardziej prostym, rzeczywistym, takim fundamentalnym opisie. I sami zobaczycie, że to, co święty Tomasz nam pokaże, to się okaże coś, za czym ludzie w całym świecie, bez względu czy wierzą, czy nie wierzą, tak głęboko tęsknią. Natomiast, żeby zacząć takie w ogóle mówienie o tym, o namaszczeniu, to trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, która się pojawiła tutaj już w lekcji, czy też wykładzie, czy konferencji i Krzysztofa, i Karola, a mianowicie, że Bóg ma, i święty Tomasz, Bóg ma jedną niezwykłą cechę. Taką cechę, która jest po prostu Jego i jeżeli trzeba by było zamknąć cały opis Boga w jednym słowie, jaki On jest, jaka cecha jest Boga, to Tomasz mówi, to jest, i teraz będzie po łacinie, więc wszyscy przygotujcie długopisy i zapisujcie, to jest superabundancja. Superabundancja. I Tomasz mówi, urocze, prawda? Oczywiście my tutaj powinniśmy elegancko przytaknąć, żeby wypada. Natomiast superabundancja oznacza, że cechą Boga jest nadmiar. Jest nadmiar. Bóg wszystko, co robi, robi za dużo i zbyt wiele. I pierwszym momentem, który jest takim w stworzeniu, to jest to, że my żeśmy powstali, my jesteśmy, każdy z nas, nie dlatego, że Panu Bogu się nudziło, czy nie dlatego, że no, po prostu miał jakiś podpisany kontrakt i na podstawie tego kontraktu trzeba było stworzyć Tomka, Marcina, Tomka czy kogoś jeszcze innego. Tylko jeżeli Bóg nas stworzył i Bóg stworzył świat tylko z nadmiaru miłości, która w Bogu jest. Bóg jest tym, który... No i widzicie, mam nadmiar mikrofonów teraz. Dzięki. Amen. Więc wszystko, co Bóg stwarza, stwarza z nadmiaru. Cały świat, my sami, my nie jesteśmy ani przypadkowi, ani nie jesteśmy kimś, kto po prostu został stworzony tylko po to, żeby oddawać chwałę, tylko Bóg nas przede wszystkim stworzył i to był pierwszy Jego cel, ponieważ zbyt bardzo kocha człowieka. I takim momentem, który doskonale to pokazuje, i ja widzę, jak bardzo często księża się gubią i kaznodzieje, wiecie, jakim jest momentem takim, który pokazuje nadmiar Boga? To jest moment prologu. To jest prolog, kiedy w Ewangelii Jana, kiedy czytamy, na początku było Słowo i Słowo było Boga i Słowo było zwrócone ku Bogu. I to jest rzecz, która wszyscy się, no, kiedy czytamy w ogóle prolog, to się zastanawiamy, no ale po co to jest? Czy nie można by od razu przejść do konkretu, tak jak na przykład jest w Ewangelii Mateusza, że z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Prawda? Jest konkret, taki męski konkret. Po co ten święty Jan w ogóle daje nam ten prolog? Po co on w ogóle nam to pokazuje? I święty Tomasz mówi jedną rzecz. Prolog i w ogóle to, że Bóg się objawił jako Trójca, jako wspólnota osób, to jest wprost dowód na to, że On nas, każdego z nas, traktuje jak przyjaciół, ale coś więcej, jak osoby, które są ukochane. A momentem naturalnym, kiedy ludzie się kochają, jest to, że w pewnym momencie, kiedy na przykład narzeczona, chłopak, dziewczyna się kochają, w pewnym momencie robią niezwykły krok. Pierwszym jest to, że przyprowadzają taką osobę do domu. Wprowadzają do domu. Kiedy po raz pierwszy możemy zobaczyć pokój przyszłego męża, mamę przyszłego męża, zobaczyć, jak mieszkają, tatę, rodzeństwo. I ten moment zobaczenia miejsca, gdzie ten człowiek mieszka, któremu chcemy oddać życie, to jest w pełni naturalne, to jest pełna uczciwość, ale to jest też taka bezinteresowna hojność ze strony osoby, która nas kocha, wprowadza nas w swój świat. I Bóg tylko z jednego powodu objawił nam się jako Trójca. Mógł spokojnie zostać na zewnątrz. Moglibyśmy być spokojnie monoteistami takimi klasycznymi. Po prostu spokojnie przychodzić pod dom, pokazywać, mówić, to jest Pan Bóg. Jest wielki, jeden i wspaniały, i monumentalny. Tylko nasz Bóg, ja nie wiem, dlaczego Bóg to zrobił. Ja na miejscu Pana Boga bym się zastanowił, ale każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, w pewnym momencie Bóg mówi, ja was nazwałem przyjaciółmi, ja was nazwałem synami, dziećmi, a nie jest normalne trzymanie przyjaciela na zewnątrz i za bramką. Dlatego zapraszam do środka. A my mówimy, nie, Panie Boże, no po co? Nam wystarczy takie pooglądanie Ciebie na zewnątrz. On mówi, nie, wejdźcie do środka. Chcę zobaczyć, chcę, żebyście zobaczyli, jak żyję. Kiedy wchodzimy i nagle się okazuje, Panie Boże, Ty nie jesteś sam. Masz Syna, jest Ten, który jest Duchem Świętym, osoba Ducha. Ty żyjesz we wspólnocie, jakie to jest niezwykłe i piękne. On mówi, tak, właśnie to jest to, tak jestem tak naprawdę. Wielu ludzi myśli na zewnątrz, że ja jestem wielkim monolitem, ale my chrześcijanie, my wszyscy chrześcijanie, my mamy gigantyczny dar. Nie wiemy dlaczego my tu siedzący, jak jesteśmy, my mamy możliwość wejścia w wewnętrzne życie Trójcy i to On nas prowadza. To jest wielki dar, to nie jest coś, czym mamy, nie wiem, rzucać muzułmanów czy w innych jakieś inne denominacje, inne religie, tylko to jest wielki dar, który mówimy, nie wiemy dlaczego Bóg to zrobił. Mógł spokojnie nam tego nie objawiać. Mógł spokojnie zostać Bogiem dalekim, wspaniałym, monumentalnym, a Bóg stał się tak bliski, że nas prowadza do domu i mówi, spójrz, tak mieszkam, jak ci się podoba? I człowiek tak staje i mówi, no Panie Boże, to, ale ja tu tylko tak na moment jestem, prawda? A Bóg mówi, nie, człowieku, to jest twój dom i to jest najlepsze. To jest twój dom, a ta lodówka, która stoi, to ta lodówka jest twoja. I możesz sobie przyjść, otworzyć i po nocach zajadać. Ale i powiemy, ale Panie Boże, i to jest, i ta lodówka, kochani, ta lodówka to jest coś, co ja stosuję, jak próbuję wyjaśnić moim drogim też współbraciom, którzy są teologami wybitnymi i próbują zrozumieć, czym są charyzmaty, czym są dary, którymi każdy z nas tutaj jest obdarowany i ma, jestem przekonany, na 100%, Święty Tomasz to potwierdza. Każdy z nas na mocy tego, że jesteśmy domownikami Boga, każdy z nas ma dostęp do lodówki i może brać. I naprawdę w każdym momencie. I to jest niezwykła rzecz. Ale to jest pierwszy przykład nadmiaru Boga. Ale też Bóg, to jest kolejna rzecz, kiedy Jezus się wcielił, kiedy stał się jednym z nas, to On za każdym razem On zdradzał się tym, że On po prostu jest Bogiem poprzez nadmiar. Pierwszy cud, jaki robi w Ewangelii Jana, to zauważcie, to jest tu przemiana wody w wino. Robi tego wina potwornie za dużo. Jest tego wina po prostu ogromny. To jest wielki skandal dla wszystkich ruchów działających przeciwko alkoholizmowi, ale to jest, w sumie jest tego za dużo. I jeszcze w tym uczestniczy Matka Boża. Po prostu, ale to jest cudowna para. Maryja z Jezusem to są ci, którzy kochają nadmiar. I Maryja, myślę, specjalnie też tak zrobiła, też, żeby pokazać właśnie, Syn potrafi zrobić tego za dużo i to jeszcze świetnej jakości. Następnie to jest to samo robi Chrystus w czasie rozmnożenia chleba. Czy nie wystarczyłoby tyle, żeby, i to by było nawet taki ładny cud, byśmy powiedzieli, jak Pan Jezus jest po prostu doskonale wpatrzony w człowieka. On wie, co człowiek potrzebuje, więc daje tylko tyle, ile on potrzebuje. Nie, Pan Jezus daje tyle, co potrzebujemy i jeszcze 12 koszów dodatkowych. Tak, żebyśmy mieli na drogę i jeszcze, żebyśmy po prostu się przyjęli. Ale to jest cecha, i jak pewnie uczniowie wzięli Pana Jezusa na bok i się pytają, Panie Jezu, po co Ty to robisz? On mówi, no taka moja słabość. Mam to po tacie. No, po prostu. Ale to jest cecha Chrystusa. I identycznie po zmartwychwstaniu w 21 rozdziale Jana, kiedy uczniowie poznają Chrystusa, to po tym, że po prostu sieci się rozrywają, jest tych ryb za dużo, po prostu oni wręcz tutaj mają nadmiar, po prostu klęska urodzaju i mówią, tak, to jest Chrystus, to jest właśnie On, to On musi być. Ale też wszystkie osoby, które są blisko Boga, one mają tę samą przywarę, w cudzysłowie oczywiście, mianowicie robią coś za dużo. Spójrzcie na Zacheusza. Tylko Chrystus na niego spojrzał i powiedział, chcę się zatrzymać u ciebie w domu. Zacheusz od razu złapał bakcyla Jezusowego. Mówi, oddaję wszystko, jeżeli komuś jeszcze zawiniłem, to daję jeszcze czterokrotnie więcej. To samo robi niezwykła Maria Magdalena. Maria Magdalena w Ewangelii również Janowym, 12 rozdziale, kiedy bierze olejek nardowy, który jest tak drogi, że aż Judasz po prostu, ówczesny księgowy we wspólnocie Pana Jezusa, mówi, to jest za dużo. Po co to? Nie rób tego, kobieta. Ona po prostu rozwiła i wylała wszystko na stopy Pana Jezusa. A Pan Jezus mówi, zostaw ją. I to jest ta scena, która ona musiała to zrobić. Nadmiar jest cechą ludzi, którzy są blisko Boga. Nadmiar jest cechą tych wszystkich, którzy kochają Boga i którzy też siebie kochają. I dlatego też jest taka zasada, którą warto sobie zapamiętać, średniowieczną, którą ja lubię stosować i sobie o niej ciągle przypominam, mianowicie, że, i tu musi być oczywiście porządnie po łacinie, żeby to zabrzmiało tak, mianowicie superabundancia in supernaturalibus, sed temperancia in naturalibus. O co tu chodzi? A mianowicie ma być nadmiar w rzeczach, które dotyczą nadprzyrodzoności, natomiast w rzeczach doczesnych ludzie umiar. W sprawach Pana Boga możecie kochać zbyt bardzo, zbyt mocno, w sposób szalony. Tomasz w swojej elegancji mówi, Pana Boga należy kochać bez umiaru, bez opanowania, w sposób szaleńczy. Po prostu. I tyle. I to jest też cecha, którą Tomasz jeszcze przekuje inaczej, to na inne ładne zdanie, mianowicie Pana Boga mamy kochać bez ograniczeń, a człowieka ze świadomością jego ograniczeń. Pana Boga bez ograniczeń, a człowieka ze świadomością jego ograniczeń, ponieważ często nam się myli w świecie Bóg z człowiekiem i kiedy tak tutaj patrzymy na umiłowanego, mówimy, to jest dla mnie Bóg, to jest moja bogini, a później się okaże, że to tylko człowiek, prawda? No. Więc mówię, Pana Boga w sposób nieograniczony i to jest też, od razu trzeba powiedzieć, to jest właściwa miara. Jeżeli się sobie zadajemy pytanie, jak bardzo mamy kochać, to jest właściwa miara, bez ograniczeń. I to jest coś, co ustawia całe spojrzenie nasze na Pana Boga, nasze też podejście, ale też jasno ustawia, jak święty Tomasz patrzy na to wszystko, co teraz powiem dalej. I teraz jest taka jedna rzecz. Mianowicie weźmiemy sobie niezwykłe namaszczenie, które jest w Ewangelii Jana, w 12 rozdziale, w 3 wersecie. Wspomniałem o Marii. Maria przyszła, klęknęła przed Jezusem, wzięła stopy, dotknęła, wzięła olejek, rozbiła, czy też odkręciła tą fiolkę, wylała, zaczęła masować, wycierać włosami. Ten woń, jak jest napisane u Jana, się rozniosła po całym domu. I rzeczywiście to, co się działo, to nawet jeżeli pójdziemy w daleką, głęboką teologię, to, co się wydarzyło, to jest, mianowicie ta scena jest niezwykle zmysłowa. A mianowicie, żeby nastąpiło namaszczenie, to Maria musiała dotknąć Jezusa. Musiała na swoje ręce wylać, czy też wylać na stopy Jezusa, ale również dotykać. To jest bardzo ważny moment, mianowicie to, że żeby być namaszczonym, trzeba być dotkniętym. I my ludzie mamy 5 takich fundamentalnych zmysłów. Wzrok, słuch, zapach, smak i dotyk. I to są zmysły, które każdy z nas ma. Ale te zmysły można podzielić na takie 2 grupy, a nawet na 3. Mianowicie pierwsze to są zmysły bliskości. A mianowicie to jest wzrok i słuch. A mianowicie to są, one mówią o bliskości, mianowicie żebym ja kogoś tutaj mógł zobaczyć, no to musimy się widzieć. Żeby coś usłyszeć, ja muszę też mieć pewien dystans, ale generalnie musimy być w miarę blisko siebie. To są te zmysły, które niezwykle szanują autonomię, wolność. Człowiek, jeżeli właśnie słucha, to on nie jest tutaj jakoś zmuszony do tego słuchania, ale może w każdym momencie na przykład zrobić jedną rzecz, na przykład przenieść się w kosmos, w próżnię, a w próżni nic nie słychać. Mam święty spokój. Mianowicie te zmysły, one zachowują dystans, one są bardzo eleganckie i zachowują wolność. To jest bardzo ładnie widać przy słuchu. Mianowicie, żeby kogoś usłyszeć, to trzeba normalnie w naturze, musi być powietrze, albo jakiś medium, które przyniesie falę. Jeżeli nie ma medium, nie ma powietrza, nie ma wody czy jakichś innych, to nic się nie usłyszy. Mówię, w kosmosie jest cisza, bo nie ma tego medium. I tak samo między ludźmi, między nami, żebyśmy się mogli usłyszeć, to potrzebna jest relacja. Potrzebne jest coś pomiędzy. Ponieważ jeżeli ktoś z was teraz siedzi, nie wiem, w komórce i sobie sprawdza, to on w ogóle mnie nie słyszy. Ponieważ nie ma żadnej relacji. Żeby usłyszeć siebie, musi być bliskość, musi być relacja, musi być to medium. I tak samo, żeby usłyszeć Boga, usłyszeć Jego Słowo, jest tak niezwykle potrzebna relacja. Można to, dlatego daję wam ten przykład taki wręcz biologiczny, bo święty Tomasz dawał go swoim studentom, kiedy wyjaśniał bardzo prosto, dlaczego czytając słowo, rozmawiając z Bogiem, potrzebna jest relacja, łączność i skupienie. Dlatego, że jeżeli nie ma relacji, to się w ogóle nic nie słyszy. To jest potrzebne i niezbędne. Dlatego też te zmysły wszystkie, one są zmysłami ogromnej wolności, ale też relacji. Natomiast jest jedna rzecz niezwykła. Mianowicie ja mogę widzieć, ale nie być oglądany. Ja mogę coś słyszeć, ale nie być słyszany. Natomiast są dwa zmysły, które mają w sobie jedną niezwykłą cechę. Mianowicie, żeby dotknąć, muszę być dotknięty. Mianowicie są takie zmysły, którymi pośrednikami jesteśmy my sami i żeby jeżeli kogoś dotykam, to jestem dotknięty. Nie da się kogoś dotknąć przez szybkę. Nie da się kogoś dotknąć poprzez nawet najcudowniejszą opowieść, najbardziej pouczającą konferencję. Żeby dotknąć, trzeba dotknąć. Osobiście, indywidualnie ojciec Tomasz nie jest w stanie za was dotknąć. Kogoś, czegoś nie jest w stanie dotknąć Boga za nikogo z was. I to jest ta cecha, którą mają zmysły smaku i dotyku, które są zmysłami zjednoczenia. Bo już zawsze, za każdym razem, kiedy dotykamy, to ten przedmiot, który nas dotyka, on również nas zmienia. Jeżeli przyłożę gorącą rękę do ręki, ta ręka staje się ciepła. Kiedy zjem coś, na przykład sól, która jest niezwykła, ponieważ ma w sobie smak, ale sól jest również tym elementem, który pokazuje, że to jest taki dotyk, nasz język i smak, który sprawia, że przedmiot się zmienia w kontakcie z nami i on wchłania się w nas. Smak i dotyk to są zmysły wzajemności i niezwykłej bliskości i dlatego też są tak niezwykle wrażliwe. Dlatego też są tak bardzo czułe. Dlatego też jeżeli ktoś zostanie dotknięty, kto nie chce być dotknięty, taki dotyk rzeczywiście rani. Taki dotyk rzeczywiście niszczy. Natomiast równocześnie dotyk jest tym pierwszym elementem, który pojawia się w każdej relacji. Każdy doskonale wie z biologów, lekarzy, psychologów, że dziecko, kiedy się pojawia, dziecko poznaje na początku świat nie przez zmysł wzroku, słuchu, czy jakiś, tylko poznaje przez dotyk, przez smak dotyk, poprzez dotykanie matki, poprzez ten niezwykły, on rozpoznaje wszystko, co się dzieje wkoło. Tak samo w miłości. Pierwszym gestem, jeżeli są to osoby, które się, rzeczywiście, a jest tu dużo małżonków, małżeństw, to myślę, że w 100% pierwszym gestem waszym było to, jak żeście miłości, było to, że żeście się złapali za rękę. I to trzymanie takie milczące, proste, wręcz prymitywne za rękę było przejściem na kompletnie nowy poziom miłości, nowy poziom relacji. I też tak samo ostatnim często gestem, który ludzie sobie przekazują, kiedy ten najbliższy umiera, to nie są piękne mowy, to nie są mówienie, słyszenie czy widzenie, tylko to jest bardzo często trzymanie za rękę tego kochanego, gdzie poprzez dotyk, milczenie, ten taki najbardziej z prymitywnych, prostych, dziecięcych gestów wyraża się wszystko. Miłość na początku przez dotyk wyraża się i na końcu ostatnim momentem jest po prostu dotknięcie, kiedy już nie ma słów, nie ma już nawet co powiedzieć, zostaje ten niezwykły dotyk. I Bóg, który nas stworzył i który w nas dał to, i święty Tomasz to bardzo mocno zauważa, mamy ten niezwykły dar, jakim są nasze zmysły i jest po prostu dotyk. On mówi właśnie przez ten dotyk, przez doświadczenie, Bóg podchodzi do nas. Bóg nas stwarza w ten sposób. I dlatego też warto wiedzieć, że według takiej klasycznej, średniowiecznej teologii Adam i Ewa, kiedy byli w raju, i to się tak fachowo nazywa, byli w czasie, w stanie sprawiedliwości pierwotnej, to jest wszystko takie eleganckie, natomiast takim przykładem ładnym, wyrażającym, co tak naprawdę, w jakim stanie byli, to można spokojnie powiedzieć, w raju przed grzechem Adam i Ewa byli w wspaniałym uścisku z Bogiem, byli w objęciach Boga, dosłownie i w przenośni. Oni byli w Bogu, z Bogiem i byli zjednoczeni i też dzięki temu byli zjednoczeni ze sobą nawzajem. Dlatego byli w takiej jedności, dlatego byli jedno ciało. Dlatego tak grzech zrobił coś makabrycznego, a mianowicie pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to jest to, że nasze ramiona i nasze pragnienie bliskości, dotyku, zjednoczenia, ono nie jest zaspokojone i nic, co na świecie jest, nic nie może nas zaspokoić. Nasze ramiona po grzechu, i to jest dramat grzechu, nasze ramiona zostały puste i dlatego też, kiedy myślimy o tych ramionach pustych, które wołają, krzyczą, pragną bliskości, zjednoczenia, to w tym momencie przychodzi obraz Chrystusa, który wisi na krzyżu, który ma rozwarte ramiona, który tymi ramionami, te ramiona nigdy przez do końca świata, one nigdy się nie zamkną, czy powiedzą nie. One zawsze są gotowe na przyjęcie, otwarcie i dlatego też wszystkie osoby, które cierpią, które pragną bliskości, zjednoczenia, które marzą i mają wielkie pragnienia, to Chrystus jest tym dla nas, który po prostu ma te ramiona, nic nie mówi, tylko to, co chce zrobić, to po prostu wtulić się w człowieka, a człowiek w niego. Jego ramiona otwarte i nasze ramiona otwarte. Dlatego też Chrystus, pamiętajcie, jak widzicie na przykład te niezwykłe sceny, które jego relacji z dziećmi, jego z relacji z tymi, którzy cierpią, to jest zawsze dotyk, a dzieci on jeszcze uwielbiał po prostu przytulać. I apostołowie się gorszyli, patrzyli, co ty Jezu robisz? A on po prostu przytulał te dzieci, tworzył jedno i mówi, jak nie przyjmiecie Królestwa Bożego jak dziecko, to nie wejdziecie do tego Królestwa. Ten dotyk, który sprawia, że jesteśmy tak niezwykle zjednoczeni i blisko. I to każdy z nas ma, każdy z nas w sobie nosi, bez względu na to, czy wierzymy, czy nie wierzymy, jaki jest nasz stan, w każdym z nas są ogromne pragnienia i bliskości, i czułości, i dotyku, który będzie dobry, i takiego zwykłego podtrzymania, przytulenia, czegoś tak niezwykłego, coś, co jest piękne i co Tomasz, Tomaszowi by się bardzo to spodobało, a co charyzmatycy mają, to jest mianowicie, jak często jest nałożenie rąk, jak często jest dotyk przy modlitwie wstawienniczej, jak często jest ta bliskość, która wręcz jest taka fizyczna, taka zmysłowa. Ale właśnie o to chodzi. Człowiek, który jest daleko od Boga i człowiek, w którym umarła miłość, on się trzyma na zewnątrz. Jest taki niezwykły cytat z Łukasza, 11 rozdział, 46 werset. To jest niezwykły dla wszystkich, którzy są liderami, nie wiem, są księżmi, są osobami duchownymi, a mianowicie mamy jedną pokusę, o której Chrystus mówi, biada wam uczeni w prawie, ponieważ kładziecie na ludzi ciężary nie do udźwignięcia, a sami palcem ich nie dotykacie. To nawet nie o te ciężary chodzi, tylko o to, że my bardzo często trzymamy się z daleka i nie chcemy doświadczenia. Nie chcemy dotknąć, bo dotyk jest czymś tak bardzo prostym, tak dziecięcym i tak bardzo czymś, co można powiedzieć, Panie, ale ja jestem intelektualistą, jak, co mam dotykać? Mam być tak blisko, mam doświadczać? A doświadczenie jeszcze na dodatek jest czymś takim niepewnym, nie da się tego pozamykać? Jakiś czas temu usłyszałem pewnego teologa, który w dobrej wierze mówi mi, Ojcze Tomaszu, przecież nie po to pisaliśmy takie niezwykłe książki, teologiczne, wielkie, wysublimowane. Nie po to święty Tomasz napisał sumę teologiczną, która ma w polskim wydaniu 36 tomów. Nie po to mamy wspaniałą literaturę Benedykta XVI, Franciszka, wielu innych, Jana Pawła II, w całą literaturę charyzmatyczną, po to, żebyśmy mieli doświadczać. Jeszcze może mamy się cofnąć do czasów apostolskich, co? Oczywiście ja się przeraziłem. Natomiast on mówi, ale jak mamy doświadczać? Jak mamy dotknąć? To się w głowie nie myślimy, żeśmy już przeszli etap dziecięcy i dotykania. Teraz jesteśmy intelektualistami. A Tomasz by powiedział, nie, ludzie, to jest, trzeba Boga dotknąć. A trzeba nawet więcej. Tomasz pójdzie krok dalej i mówi, macie się posunąć krok dalej w waszym dotykaniu. Macie Pana Boga zjeść. I to jest już, no bez przesady. Jak Panie Jezu, mamy Cię no dotknąć? Tak, ale mówi tak, cały sobie rozdział 6 Jana przeczytajcie, który jest, to jest niezwykła mowa Chrystusa o tym, kiedy w ogóle Żydzi się gorszą, uczniowie myślą o odejściu, wszyscy po prostu patrzą na Pana Jezusa jak na ufolutka. Mówią, Panie, a On mówi, macie mnie zjeść. Macie brać moje ciało i macie mnie jeść. I ktoś powie, ale to jest Pan Jezus za daleko posunięte. Jak jeść? Tak, macie mnie doświadczać od środka, jeszcze mocniej. Dlatego też bardzo mi się podoba pierwszy cud Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. To jest to wino, dużość z tego nadmiaru, ale to jest bardzo taki zmysłowy cud, bo przynieśli to wino do starosty, starosta spróbował, podelektował się, mówi, no rewelacyjne. Ja jestem na 100% przekonany, ale to pewnie w jakichś apokryfach jest, albo w prywatnych objawieniach, mianowicie, że jestem na 100% przekonany, że ci słudzy, którzy nalewali wodę do stągwi, szybko pobiegli i zachowali się jak klasyczny każdy turysta w Wieliczce. Co z tego, że wiemy, że tam wszystko jest słone? Każdy musi polizać, no. I to jest to. Chrystus nie tylko chce, żebyśmy wiedzieli, że On jest blisko, nie tylko, że mamy się z Nim zjednoczyć, ale On chce, żebyśmy się w Nim rozsmakowali, poznali od środka. Ponieważ to jedzenie, to podobnie jak dotyk, jest takim czynem ludzkim, w którym się nie da zastąpić nikogo. Nie da się czegoś takiego zrobić, zaraz będzie obiad, że mi tutaj przyniosą wspaniałe dania, wy będziecie siedzieć i notować, a ja będę tutaj cmokał i mówił, no wspaniałe, cudownie, najem się, prawda? I na końcu powiem, no to dobrze, to jesteśmy najedzeni, to robimy kolejny wykład. Nie, nikt się za kogoś nie naje. Tak samo Chrystus wprost mówi poprzez taki bardzo prosty obraz jedzenia, mówi jedną rzecz, ty człowieku możesz mnie doświadczyć tylko osobiście i to tak jak dziecko. Nikt za ciebie nie uwierzy, nikt za ciebie nie doświadczy, a równocześnie jesteś powołany do doświadczenia. I to można mówić wszystkim. Nie ma ludzi wybranych, nie ma elitki, ojciec Tomasz i siostrzyczki siedzące tutaj, które są przewidziane do tego, żebyśmy smakowali i będziemy wam opowiadać, jak to jest przeżywać Pana Boga. To jest bzdura. Każdy z nas jest zaproszony do jedzenia i do dotykania. Nie wiem, dlaczego Pan Jezus to zrobił, ja go po prostu nie rozumiem, ale On tak zrobił. Się nie dziwię, że się gorszyli i odchodzili, ale On mówi, mnie można tylko poznać samemu, indywidualnie, osobiście, tak jaki jestem. A jeszcze mam jedną cechę, ten pokarm, on nie jest taki do końca jak każdy inny. A mianowicie ten pokarm, normalnie pokarm my przemieniamy w siebie. Natomiast ten pokarm przemienia nas w siebie. I to jest niezwykła rzecz, że Chrystus, kiedy daje nam Eucharystię, kiedy daje nam swoje ciało, to nie tyle my wchłaniamy to ciało, ale każdy z nas przemienia się w Chrystusa i dlatego też kompletnie mnie nie dziwi, że jesteśmy w stanie nie tylko żyć życiem Chrystusa, ale jesteśmy również w stanie działać jak Chrystus. Ponieważ nie jesteśmy tylko dziećmi, ale i dziedzicami. Nie jesteśmy tylko dziećmi lat 30, synowie, którzy siedzą u mamusi, prawda, w pokoiczku, tylko jesteśmy dziedzicami, którzy mają udział w całym majątku i obrotach. I dlatego też to, co robi Chrystus, to jest po prostu nas przemienia. I Duch Święty, który jest osobą, który jest niezwykle i działa jak osoba z ogromną też i delikatnością, ale też w przestrzeni zmysłowej, on po prostu człowieka porywa i święty Tomasz mówi, i człowiek, który jest porwany, przeżywa wtedy niewidzialne posłania osób boskich, to się tak fachowo w teologii nazywa, a mianowicie zaczyna żyć życiem Syna i Ducha Świętego, jest prowadzony do Ojca. Amen. Teraz można powiedzieć amen. Dlatego też to namaszczenie, jak dzisiaj w ogóle będziemy to namaszczenie odmieniać dzisiaj i jutro przez przypadki różne, to trzeba pamiętać, to jest pierwsze namaszczenie odbywa się przez dotyk. I to dotyk, który jest po stronie Boga i z naszej strony. On nas może dotykać i On nas dotyka. Wielu z nas jest tego przykładem. Ja sam jestem tego przykładem. Osoby, która została dotknięta przez Pana Boga, który kiedy rok temu by mi ktoś powiedział, że będę mówił do takich osób, to mnie uwierzył. Kiedy w lipcu na pierwszym takim spotkaniu, w którym mówiłem o świętym Tomaszu i teologii, przyszła do mnie i powiedziała, ojcze Tomaszu, miałam obraz, że będzie ojciec mówił do sali, jak na stadionie. Ja powiedziałam, no to bardzo miłe, ale to raczej nie jest możliwe. Ja siedzę w większości w bibliotece, no, a nie, gdzie mam co najwyżej po prostu trzy korniki i dwa robaczki, po prostu jak się gdzieś zapodzieje i wysuszony komar. Nic więcej, no po prostu. I to się dzieje. Rzeczywiście Bóg nas dotyka. I to jest najważniejsza rzecz. Mianowicie to jest ten dotyk, przez który poznajemy i jesteśmy, każdy z nas jest zaproszony do takiej bliskości, która jest zjednoczeniem. I teraz pójdźmy kroczek dalej. Mianowicie, kiedy Chrystus mówi do nas i tak staje przed nami, On mówi, drodzy ludzie, ja bardzo chcę, żebyście się nauczyli też bycia ze mną. Przyglądajcie mi się bardzo uważnie. Nie musicie czytać wielu książek różnych, z różnych dziedzin, poradników. Przyglądnijcie im się uważnie i nauczcie się, co znaczy zbliżać się do mnie, dotykać mnie, być blisko. Nauczcie się głębokiej relacji ze mną. I to, co ten cały model relacji jest oparty na takich czterech słówkach. Ja to lubię powtarzać też moim studentom, którzy są zdziwieni, że coś takiego święty Tomasz powiedział i to jeszcze wyciągnął z Trójcy i życia Boga wewnętrzny, w ogóle z wewnętrznego życia Trójcy. Mianowicie cztery małe słówka, które bardzo dobrze układają relacje z Panem Bogiem, a jak z Panem Bogiem, to i z innymi ludźmi. A mianowicie po łacinie, proszę sobie zapisać, to będą cztery przyimki. Pamiętamy przyimki ze szkoły, prawda? To jest in cum proper. In cum proper. Po polsku wyzy dla i przez. I święty Tomasz mówi jedną rzecz. Kochani ludzie, i my wszyscy, też ja jako osoby, które szukają Boga, chcą Boga, chcą Go doświadczyć, mówi tak, nie róbcie nigdy pewnego błędu, który najczęściej ludzie popełniają, a w dzisiejszym świecie niemal wszyscy. A mianowicie, że zaczynają swoją relację z Bogiem i z drugim człowiekiem, albo też właśnie z drugim człowiekiem kontynuują, od środka, od tego słowa pro, dla. Nie zaczynajcie nigdy od środka. Nie. Ponieważ jeżeli zaczniemy od słowa dla, to zawsze, jak mówi Tomasz, będzie rodziła się frustracja. Ponieważ, przykład, drogi ojcze, ja gotuję dla niego, sprzątam dla niego, piorę dla niego, robię tyle dla niego, a on co? A on nic. A mąż? To ja jeżdżę dla niej, pracuję dla niej, przynoszę pieniądze dla niej, dla. Przykład życia duchownego. Wybudowałem kościół dla Pana Boga, odprawiam msze dla Boga, spowiadam dla Boga, głoszę konferencje na strefie zero dla Boga i co? I nic. Nic nie mam, nawet amen. Tomasz mówi, oj ludzie, ludzie kochani, zaczynacie zawsze od środka, a wtedy trzeba się sobie zadać pytanie i na przykład takiej parze, a kiedy ostatni raz państwo byliście ze sobą? A wie ojciec, to chyba na ślubnym kobiercu, nie wiem, w kościele chyba ostatni raz żeśmy ze sobą byli. Bo kiedy czas na to? On mówi, nie, ludzie, to jest od środka i dlatego w ogóle nie rozumiecie i nie wiecie, co trzeba. I też relacje z Panem Bogiem nie wolno nam zaczynać od dla. Ponieważ my możemy być dla Boga i nigdy z Panem Bogiem nie być. My możemy robić wielkie rzeczy dla Boga, a nie mieć nawet minutki czasu, żeby z Nim usiąść i być. I dlatego też kluczowe jest pierwsze słowo z Ewangelii według świętego Jana po łacinie. In principio erat verbum. Na początku lub też w początku, ale to jest takie in w. Mianowicie pierwsza rzecz, każda relacja, która się zaczyna, ona się zaczyna od bycia w. Wejść w świat z milczeniem, ciszą, bez oceniania, po prostu wejść w ten świat drugiego człowieka, wejść w świat, tak jak Chrystus. Na początku było Słowo. Na początku, kiedy Chrystus do nas przyszedł, to nie przyszedł od razu jako 33-letni mężczyzna z gotowym projektem zbawienia ludzkości, tylko najpierw był dzieciaczkiem, którego dotykała Maryja, dotykał Józef, którzy dostali tutaj dary od trzech mędrców. To wam tylko dopowiem, że święty Tomasz daje fantastyczną interpretację trzech darów. Mianowicie mówi, że są różne, oczywiście to logiczne, to kadzidło, mirra i złoto. A tak naprawdę, mówi Tomasz, być może chodzi o to, że rodzinka była w ciężkiej sytuacji materialnej, złoto. Następnie Maryja była praktyczna i potrzebowała maści do pupci Pana Jezusa. Tutaj mamy mirrę. I w sajence brakowało odświeżacza pewnej firmy, dlatego też kadzidło. No takie praktyczne, zmysłowe to wszystko. Ale Tomasz, pamiętajcie, on jest bardzo zmysłowy. Jeżeli wam zostanie to z tego mojego wykładu, że naprawdę Tomasz pięknie pisze o zmysłach i odkrywa zmysł, a nie jest mózgiem, to będzie bardzo dobrze. A zatem zaczynamy od wy. Wejść w świat. Każda ewangelizacja rozpoczyna się od wejścia w świat. Wejścia w świat, tam gdzie idziemy. Dopiero wtedy, kiedy wejdziemy w świat drugiego człowieka, tam gdzie ci, gdzie żyją, można być z. I dlatego też Mateusz 1:23 imieniem Chrystusa jest Emanuel, Bóg z nami. I dopiero wtedy można być z drugim człowiekiem. Najpierw jestem, bez oceniania, bez jakiegoś tam od razu pouczania, tylko najpierw weź w świat, wy. Dopiero wtedy możemy być z tym człowiekiem. I dopiero wtedy, kiedy będę z tym z drugim człowiekiem, Pan Jezus, jak zauważacie, zanim, jak wiecie, zanim podjął misję taką wprost, otwartą, to był prawie 30 lat z ludźmi. My zazwyczaj bardzo ten moment wy i z skracamy do minimum i od razu chcemy dla. Od razu wiemy, co drugi człowiek potrzebuje, jak ma wyglądać akcja, wszystko tego, bez żadnego wsłuchania, czy ten człowiek naprawdę tego potrzebuje. Dopiero trzecim elementem jest bycie dla. I czwarty moment, bo to jest ważna rzecz, my nie jesteśmy tylko po to, żeby ludziom coś dawać, odkrywać, ale Bóg robi również jedną rzecz, taką naturalną, która wspaniale nam się łączy z tym, że jesteśmy domownikami Boga, że jesteśmy z Nim bardzo blisko, a mianowicie każdy z nas jest również, ma czwartą funkcję, to jest przez. A mianowicie przez nas działa Bóg. Przez nasze talenty, ale również, trzeba powiedzieć, przez nasze nadzwyczajne charyzmaty, jakie mamy, a każdy z nas ma, Bóg zmienia, pokazuje i co ważne, dotyka drugich ludzi. I naprawdę przez nasz dotyk, przez to jak będzie działał, a to jest dotyk Boga, mogą się dziać niezwykłe rzeczy, niezwykłe cuda, a te cuda, które tutaj się też dokonują, takie zmysłowe przez dotyk, które są fizyczne, one są takim niezwykłym znakiem Boga, który bardzo chce być blisko i chce się też cieszyć naszym ciałem, po prostu tym, kim jesteśmy w całości. I każdy z nas ma dotyk, może z niego korzystać, możemy siedzieć za szybką i nigdy po prostu nie dotknąć, być wręcz się gorszyć doświadczenia, a możemy właśnie rzucić się jak Zacheusz do stóp, jak Maria do stóp Jezusa. Możemy po prostu przytulić się, dotykać i być bardzo blisko i przez to również zmieniać świat. I na koniec, ostatnia rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, to jest taka, tak żebyście zapamiętali nadmiar i dotyk i smak, ale również jest jedna taka cecha Boga, którą Tomasz cudownie wyraża, mianowicie nasz Bóg jest piękny. Nasz Bóg jest piękny. Nie wiem, czy wiecie, pierwszą cechą Tomasza, kiedy mówi o Chrystusie, jak opisać, kim jest Chrystus, to Chrystus mówi, jest piękny. Nasz Bóg jest piękny i my, każdy z nas, jest piękny pięknem samego Boga. Każdy z nas jest piękny, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz pięknego. I dlatego też możemy się zachwycać Bogiem, ale jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie pytanie, czy Bóg się również zachwyca nami. I jest taki... O, bardzo dziękuję za... Bo to będzie pasować do tego. Krótka, ostatnie zakończenie. Mianowicie, długo się zastanawiałem, czy Bóg się nami zachwyca. My oczywiście się zachwycamy Bogiem. I zastanawiałem się, czytając dzienniczek siostry Faustyny, bo tam, jak wiecie, Faustyna kochała w sposób szaleńczy i z nadmiarem Pana Jezusa. A ja się ciągle zastanawiałem, czy również Pan Jezus kochał w taki szalony sposób Faustynę. A miłość zawsze wyraża się poprzez fascynację, zaskoczenie. To, co jest pięknie naturalne, mianowicie zachwyt. Niezwykłe. I mamy punkt 252 dzienniczka, gdzie po ślubach wieczystych siostra Faustyna wraca z kaplicy i nagle pojawia się Pan Jezus, cały obdarty, w ranach ze wszystkim i mówi, spójrz, kogoś zaślubiła. A Faustyna mówi, zamiast elegancko, jak przestało paść z wrażenia, mówi, wyglądasz wspaniale, po prostu rewelacyjnie. Bardzo się cieszę, że tak się pojawiłeś, bo twój majestat by mnie po prostu przygniótł, a tutaj widzę, jak jesteś niezwykły. I wtedy w dzienniczku jest napisane, Pan Jezus powiedział tylko jedno słowo. Dlaczego? I Faustyna mówi, ponieważ widzę, jak bardzo nas kochasz, jak bardzo kochasz człowieka, jak w dzienniczku jest dopisane. I na to Pan Jezus już nic nie powiedział. Zamurowało. Ja myślę, że Pan Jezus, On się zachwyca nami. I róbmy wszystko, żeby było jak najwięcej momentów, kiedy Pan Jezus będzie ineffabilis Deus, a mianowicie zapierający dech w piersiach Bóg. Ineffabilis Deus. Amen.